Dzień dobry, tu bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok. W tym tygodniu spotkałam się z uczniami ze Szkoły Podstawowej imienia Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie. To uczestnicy projektu Być jak Ignacy, który w tym roku odbywa się pod hasłem Na tropie Ignacego. Uczniowie przekonują, że nauka może zmieniać świat, a wynalazki pomagają ludziom żyć lepiej. A doskonałym przykładem jest postać patrona Ignacego Łukasiewicza, wielkiego polskiego wynalazcy, pioniera przemysłu naftowego. Ignacy Łukasiewicz to jeden z patronów trwającego 2022 roku. A co wiedzą o Ignacym Łukasiewiczu dziewięciolatki z Wasilkowa?
Ignacy Łukasiewicz miał trzy imiona. Jan Józef Ignacy Łukasiewicz
był naukowcem.
Że Ignacy Łukasiewicz wynalazł lampę naftową i naftę.
8 marca obchodziliśmy jego 200. urodziny.
Ignacy Łukasiewicz pracował w aptece i ze swoim kolegą wynaleźli lampę naftową.
Ignacy Łukasiewicz jeszcze założył swoją kopalnię nafty.
Ignacy Łukasiewicz wynalazł lampę naftową i ta lampa naftowa pomogła w nocnej operacji ratować człowieka.
Nagle sobie wmyślał, powiedział, ale fajnie, że tyle wynalazłem i że w ogóle.
Że jeszcze jak się dowiedzieli, że ta operacja się udała i że ta lampa naftowa pomogła, to zaczęli je kupywać, tą lampę naftową. I potem pomagała na przykład w nauce.
Tropiąc uczonego, dzieci z koła naukowego w Wasilkowie zmierzyły się z poważnymi zagadnieniami, jak polarne odkrycia, podniebne osiągnięcia, kosmos, zagadkowy mózg, nieodkryta przyroda, przemijający czas, paleontologia. Już za chwilę nam o tym opowiedzą. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, bawiąc się, eksperymentując, poznając wybitne postaci ze świata nauki, a w części praktycznej próbują zrobić na przykład kompas z płyty CD albo album przyrodniczy. Niektóre z nich stworzyły też makietę Układu Słonecznego. O tym wszystkim już za chwilę w bajkowym południku, który do 12.30 witamy, Olga Gordiejew i Paweł Antosiewicz. Nauka nie musi być nudna. Ja wiem, że to nie brzmi przekonująco, dopóki sami tego nie doświadczymy, ale dziś jest okazja do tego, by przetestować to na sobie, na przykład na Stadionie Miejskim w Białymstoku. W ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki możemy uczestniczyć w warsztatach, pokazach, eksperymentach naukowych. Do 15 przy Słonecznej trwa rodzinny piknik naukowy. Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie podlaskifestiwal.pl, a my wracamy do Wasilkowa i do uczniów ze Szkoły Podstawowej imienia Króla Zygmunta Augusta i ich projektu Na tropie Ignacego. Mali naukowcy potrafią zaskoczyć pytaniem.
Pani wie, ile jest osób w kosmosie teraz?
Teraz? Dokładnie teraz?
Tak.
To obstawiam, że 7.
Nie.
To ilu?
Teraz jest 10 astronautów w kosmosie.
A co to takiego jest ten kosmos? Co warto o nim wiedzieć? Po co tam latają?
Patrzą z góry, co się dzieje u nas. I kiedyś nam mówiono, że w Układzie Słonecznym jest 9 planet, a tak naprawdę jest 8, bo Pluton został uznany za gwiazdę. Jak astronauci są w tych swoich stacjach, to tam im wszystko lata, że jak są na przykład na picie wody, to ta woda im odlatuje i szklanka.
Czyli nie ma przyciągania ziemskiego.
Tylko u nas na Ziemi jest. Tam nie ma grawitacji.
I że na przykład, jak nie wiem, chcą coś zjeść, to muszą w takich specjalnych tubkach to jeść, żeby im nie odleciało. I na przykład widelec im odleci.
Też jak wchodzą na Księżyc, to oni wcale nie chodzą sobie tak normalnie, tylko latają po prostu. Nie wiem, jak to się dzieje, ale oni latają.
Trudne słowo paleontologia. Paleontologia, co to takiego?
To jest taki zawód, że na przykład paleontolodzy, na przykład, nie wiem, budują na przykład jakiś blok, dom i znajdują kości, to właśnie wzywają paleontologa i właśnie oni pracują, te kości odczyszczają i później na przykład zawożą do muzeum.
Oni to nie robią łopatą, tylko robią to takim specjalnym pędzelkiem, żeby nie odłamać żadnego kawałka.
A jak paleontolodzy znajdą wszystkie kości, to mogą ułożyć dinozaura z kości.
Paleontolodzy czasem znajdują na skałach ciśnięte jakieś kształty ze starożytnych lat.
Na tropie Ignacego!
Co wam się najbardziej podobało podczas tego projektu?
Mi się najbardziej podobała wiedza, bo na przykład ktoś ma na przykład mało wiedzy i się dowiaduje o nowych rzeczach, to wtedy więcej wie. Mi się najbardziej właśnie podobała wiedza z tego wszystkiego. Czuję się mądrzejsza, bo te więcej wiem i więcej wiem o świecie. I już na przykład jak byłam mała, to mniej wiedziałam, a teraz jesteśmy więksi, to więcej wiemy.
Mi się podobało, na przykład robiliśmy lewą ręką ślimaka, żeby mózg lepiej nam pracował.
Jednym z tematów był zagadkowy mózg.
Że jeszcze musieliśmy dwoma rękoma albo narysować tą samą rzecz, albo napisać dwoma rękoma, że mamy w dwóch rękach dwa ołówki.
I po co to robiłaś?
Żeby mózg bardziej wypracować, żeby na przykład mogła pisać i lewą, i prawą ręką.
Też jak rysowaliśmy tymi dwoma rękoma, ja bardzo lubiłam to, że śmiałam się wtedy i nie płakałam, że nie umiem, a pokazałam sobie, że teraz lepiej się czuję, jak się śmieję właśnie i że to nie było smutne.
Też to mi się podobało, że robiliśmy bardzo duży plakat z kosmosu i rysowaliśmy planety pastelami.
Czego się dowiedzieliście o mózgu?
Że mózg ma dwie części, że na przykład jedna jest od zabaw i tak w ogóle i od myśli, a druga jest od takich poważnych, na przykład myślenia, matematyki, Polski, obcych języków, że tak najbardziej ta strona zapamiętuje te ważne rzeczy.
O mózgu dowiedziałam, że mamy emocje różne na przykład.
Żeby nasz mózg dobrze funkcjonował, wszystkie takie rzeczy, to trzeba najbardziej ćwiczyć, medytować albo się uspokajać. Na przykład puzzlami albo coś układać z różnych zdań i to mnie najbardziej uspokaja.
Mózg musi też mieć odpoczynek, bo na przykład cały dzień, nie wiem, dorośli ludzie cały dzień pracują i tylko w nocy na przykład wychodzą z pracy, to też musi mózg odpocząć. Są prace, że trzeba 24 godziny na dobę i to muszą też odpocząć ich mózg, bo wtedy będą się bardzo źle czuć i będą się przyczepiały różne na przykład choroby.
A jak mózg odpoczywa?
Jak na przykład wracamy ze szkoły, to nie możemy się głaść o 24, bo nasz mózg się nie wyśpi na przykład drugi dzień do szkoły.
Czyli żeby odpoczął mózg, musimy się wysypiać i dużo ruszać.
Tak. Ja się uspokajam wtedy, kiedy czytam książkę, ćwiczę albo jeżdżę na rowerze.
Bysiak Ignacy!
Pracując w świetlicy szkolnej, mamy, biorąc udział w tym programie, niepowtarzalną okazję, żeby zaproponować dzieciom coś innego niż plastyka, coś innego niż zabawy na powietrzu.
Koordynator projektu Bysiak Ignacy, nauczycielka Eliza Wesołowska.
Coś, co poszerzy horyzonty dzieci, wyjdzie też poza to, z czym mają do czynienia w swoich klasach. Nawet jeżeli w tym momencie w głowie zostaną, nie wiem, same ciekawostki z jakiejś dziedziny, to być może stanie się to impulsem do tego, żeby to dalej potem rozwijać i kto wie, czy nie stanie się ścieżką dla tych dzieci. Być może my, pokazując im świat, wychowujemy przyszłych naukowców, wynalazców, o których kiedyś ktoś inny będzie się uczył. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia aktywne, wychodzące poza ławkę, poza szablon, często pracują gdzieś na ziemi, na dywanie, na podwórku, wykonujemy doświadczenia. To jest taka bardzo przyjemna forma nauki, która niejako sama się dzieje bez podręczników.
Kompas zrobiony domowym sposobem to?
To listek, igła bądź jakaś szpileczka, miseczka z wodą. Igłę układamy delikatnie na listku i dzieją się czary.
Miseczkę z wodą, na powierzchni jest listek z igłą.
Tak. I w ten sposób powstanie nam taki naprawdę domowym sposobem wykonany kompas. Listek razem z igłą będzie się obracał rzeczywiście w kierunku północy.
Działa?
Tak!
Kto ma ochotę, ten przed popołudniowym spacerem może zrobić domowej produkcji kompas, by sprawdzić go w terenie. Wspierający rodzice, mile widziani. Czas na nasz cykl Do słuchania, do czytania, w którym przypominamy psią historię Renaty Piątkowskiej.
Czy chore dzieci może odwiedzać pies i leczyć je niczym prawdziwy lekarz? Ano może. Nie ma co prawda białego fartucha, nie zagląda nikomu do gardła i nie robi zastrzyków, ale na swój sposób leczy. A pacjenci czekają niecierpliwie, kiedy pan doktor w jedwabistym futerku poda im łapę, pomacha ogonem i poliże po głowie. Małe rączki chętnie gładzą wielki, kosmaty łeb, a niektóre dotykają nawet paluszkiem mokrego, czarnego nosa. Ale z Julką było inaczej. Ona miała oczy pełne łez i co gorsza, od wielu dni nie odezwała się do nikogo ani słowem. Leżała z nogą w gipsie. I kiedy ktoś ją odwiedzał, udawała, że śpi lub w milczeniu obserwowała sufit. — Julciu, skarbie, jak się czujesz? — dopytywała się mama. — Ale masz rurę na nodze, super! Młodszy brat Franek popukał palcem w bialutki gips. — Mogę ci tu narysować śmieciarę? — spytał, wymachując czerwonym flamastrem. Nie usłyszał odpowiedzi, bo siostra odwróciła głowę i zamknęła oczy. Właściwie nie czuła się źle. Jeżeli za bardzo się nie wierciła, to noga jej nie bolała. Było jej tylko trochę niewygodnie, ale Julka nie chciała się do nikogo odzywać. Wiedziała, że prędzej wybuchnie płaczem, niż powie choć słowo. Ciągle dudniły jej w głowie słowa doktora, który powiedział do rodziców. Po zdjęciu gipsu czeka ją długa rehabilitacja. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i noga będzie sprawna, ale to musi potrwać. Jak to musi potrwać? Myślała wystraszona dziewczynka. Przecież ona była tancerką. Chodziła do szkoły baletowej i za miesiąc miała tańczyć w prawdziwym przedstawieniu. A tu na nodze zamiast atłasowej baletki miała okropny, twardy gips. I choć rodzice ciągle powtarzali, że wszystko będzie dobrze, Julka wiedziała swoje. Była pewna, że już nic nigdy nie będzie dobrze i nie chciała o tym rozmawiać. Ona ciągle milczy albo płacze. To nie może tak być. Wszyscy próbujemy jakoś ją pocieszyć, a Julcia nie chce nawet spojrzeć w naszą stronę. Mama była wyraźnie zmartwiona. A kiedy wczoraj przyszły dziewczyny z jej klasy, nakryła sobie głowę poduszką. One ją o coś pytały, ale Julka się nie odezwała, więc sobie poszły. Potem długo pociągała nosem i miała czerwone oczy, naskarżył Franek. W końcu ktoś wpadł na pomysł, że Julce mógłby pomóc pies. Podobno taki specjalnie szkolony czworonóg może zdziałać więcej niż cała rodzina i wszystkie koleżanki razem wzięte. Ojej, to Julkę będzie leczył jakiś ciapek? Mały Franek aż otworzył buzię ze zdziwienia, ale nikt go nie słuchał. Za to po kilku dniach Julkę odwiedził dziwny gość. Był wielki, miał piękne, złociste futerko i oczy jak dwa błyszczące kasztanki. Jego opiekun przywitał się z Julką i choć ona nawet na niego nie spojrzała, powiedział: to jest bratek. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, posiedzi z tobą przez chwilę. Potem, niezrażony brakiem odpowiedzi i panującą w pokoju ciszą, poklepał psa, szepnął mu coś do ucha i wyszedł. Bratek jakby tylko na to czekał. Wspiął się na łóżko i polizał Julkę po nosie. Potem podał jej łapę, a kiedy Julka ją uścisnęła, złoty ogon bratka zafalował. Dziewczynka leciutko się uśmiechnęła i wyciągnęła rękę, by pogłaskać gładki, jedwabisty łeb. Przy okazji strąciła z nocnej szafki małą, pluszową żabkę. Pies natychmiast podniósł maskotkę i położył na pierzynie. Julka, niewiele myśląc, zamachnęła się i rzuciła żabę na środek pokoju. Bratek pognał za nią na łeb, na szyję i za chwilę z żabą w pysku stanął przed Julką. Dziewczynka uśmiechnęła się, tym razem od ucha do ucha. Odebrała psu pluszaka i cisnęła nim aż pod drzwi. Wielkie psisko jak złota strzała pomknęło w tamtą stronę. Potem maskotka fruwała po całym pokoju, a bratek uganiał się za nią. Czasem nawet łapał żabę w locie i odnosił do rąk małej baletnicy. Julce podobała się ta zabawa. Zwłaszcza, że pies nie pytał jej w kółko, jak się czuje i dlaczego nic nie mówi. On sam też nie był zbyt rozmowny. Szczeknął może ze dwa razy i raz mlasnął jęzorem, kiedy Julka poczęstowała go krówką. Potem położył łeb na jej kolanach i czekał na pieszczoty. Był taki śliczny, że nie można było go nie pogłaskać. Dziewczynka objęła psa za szyję, zanurzyła ręce w jego futrze i przytuliła się. A pies trącił ją zimnym nosem, jakby mówił: no, uszy do góry. Nie takie połamane łapy już widziałem i wszystkie pięknie się pozrastały. Julka sama nie wiedziała, kiedy szepnęła do złotego ucha: dobry, kochany pies. To były pierwsze słowa, jakie powiedziała od wielu dni. Zaraz potem już głośniej spytała: zjemy jeszcze po krówce? Chcesz, brateczku? Brateczek oczywiście chciał. Wreszcie, gdy po cukierkach nie było już śladu, mała baletnica przeczesała psu grzebykiem złote włosy i zawiązała mu na głowie kokardkę. Nie wiadomo, czy nowa fryzura spodobała się bratkowi, ale jego brązowe oczy śmiały się do Julki. Wtedy znowu usłyszał, że jest dobrym, mądrym psem. Kiedy po chwili otworzyły się drzwi i do pokoju wszedł opiekun bratka, Julka zawahała się, ale w końcu nie wytrzymała i spytała cichutko: czy on może przyjść do mnie jutro? Oczywiście, jeśli tylko chcesz odwiedzić znowu, zapewnił opiekun. Bratek na pożegnanie polizał Julkę po głowie i machając złotym ogonem wyszedł z pokoju. Wracał tam jeszcze wiele razy. Dziewczynka nie mogła się doczekać tych wizyt. Bratek pajacował, rozweselał ją i wzruszał. Przy nim Julka nie mogła udawać, że śpi. Nie chciała też leżeć i patrzeć w sufit. Po prostu musiała go głaskać i przytulać, a złote uszy nadawały się idealnie do tego, by powierzać im największe tajemnice. Szybko dało się zauważyć, że po wizytach bratka Julka była w lepszym nastroju. Co prawda po jego wyjściu znowu milkła, ale wkrótce i to się zmieniło. No bo jak tu nie pochwalić się koleżankom, że wielki, przecudny, żółty pies spełnia wszystkie jej polecenia? Jak nie opowiedzieć o jego figlach i zwariowanych gonitwach po pokoju? O tym, że jego łapy pachną jak stary, mokry parasol i że według Julki to jest bardzo ładny zapach? Powoli wszystko wracało do normy. Dziewczynka jeszcze długo musiała leżeć z unieruchomioną nogą, ale znosiła to o wiele lepiej. Wrócił jej apetyt, nie mogła doczekać się gości i nie złościła się nawet wtedy, kiedy Franek narysował jej na gipsie betoniarkę i dwie łaciate krowy. Teraz w pokoju Julki ciągle coś się działo. Albo mama czytała jej na głos, albo wpadały koleżanki i przekazywały najnowsze ploteczki. Coraz częściej pojawiał się też dziadek z krówkami i drewnianą skrzyneczką pełną szachów. A bratek? On od jakiegoś czasu nie zaglądał do Julki. Nie dlatego, że nie polubił małej baletnicy, tylko miał już nowego pacjenta. Pewien chory, przestraszony chłopczyk nie mógł się doczekać, kiedy wielki, złocisty pies, machając ogonem, wejdzie do jego pokoju i położy swój kudłaty, mądry łeb na jego kolanach.
Czytała Dominika Kluźniak. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia!